Akademickie Radio Campus. FM.
Wiara cię nie jara? Włącz reflektor.
9:04 na zegarach, czyli czas zacząć reflektor.
Witamy serdecznie, Tomek Matusiak.
I Ola Zapałowska. Za konsoletą jak zwykle niezastąpiony Paweł Czyżniewski, ale muszę tutaj podkreślić, że cała ekipa reflektora świetnie dopisała. Są z nami Ola Kołakowska, Ewa Wiśniewska i Marta Jasińska, więc
dopingują za szyby.
Grupa wsparcia jest mocna, ale nie tylko. Mamy jeszcze w studiu gościa.
Tak, dzisiaj gościmy ojca Pawła Krupę, dominikanina.
Dzień dobry.
Panu, wszystkim państwu.
Właśnie.
Z jakiej okazji, powiedz?
No właśnie, dzisiaj jest tradycyjnie święto Matki Bożej Gromnicznej, czyli tak naprawdę święto objawienia pańskiego.
A dodatkowo obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego.
I właśnie to będzie tematem naszej rozmowy. Czym tak naprawdę jest życie konsekrowane, z czym się ono łączy, jakie są wyrzeczenia, ale też jakie są plusy.
Specjalistą właśnie jest nasz gość.
No specjalistą, tak jak każdy
zakonnik.
I żeby się od razu tak zaprezentować jako specjalista, to zrobię małą poprawkę, niech pani wybaczy, bo taki był poślizg językowy.
Oczywiście.
Mianowicie nie objawienia, tylko ofiarowania pańskiego.
Ojej, ale to, przepraszam.
Ale to drobiazg, no tak się nam czasami...
Stres
to
jest pierwszy.
Zresztą właściwie błąd był niezły, bo to jest tak naprawdę część objawienia. To,
no.
Te święta się tak rozkładają. To jest tak, że my jakby wszystkiego naraz nie możemy i sobie tak porozkładaliśmy to trochę po różnych dniach, ale tak naprawdę intuicja była niezła, także poprawiam, poprawiam dla pewności.
Czyli jestem rozgrzeszona.
Absolutnie.
To się cieszę.
Pierwsza audycja na żywo.
No właśnie, i Tomek debiutuje w naszym składzie, więc stres jest, więc mam nadzieję, że słuchacze także mi wybaczą. Ale właśnie, dlaczego ja też powiedziałam, że objawienia. Warto zaznaczyć, że dzisiaj w Ewangelii usłyszymy historię, jak Maryja i Józef zanoszą dzieciątko Jezus do świątyni, żeby ofiarować zgodnie z prawem żydowskim pierworodnego syna Bogu. I wydaje mi się, że można to nazwać objawieniem, ponieważ został on objawiony
światu,
ale także dwóm osobom, które były obecne w świątyni i które bardzo to przeżyły w swoim życiu. Było to dla nich jakieś bardzo ważne wydarzenie. Ja też chciałam podkreślić, że dzisiaj kończy się ten tradycyjny okres bożonarodzeniowy.
Tak, to już dzisiaj, dzisiaj już jest taki naprawdę koniec Bożego Narodzenia.
Choinki tak? Chowamy.
Już absolutnie chowamy choinki, już nie śpiewamy szopki, już nie śpiewamy kolęd. Dzisiaj ostatni dzień, koniec, Boże Narodzenie odkładamy, ale oczywiście w sercu cały czas mamy to Boże Narodzenie, to jest jasne. My tylko odkładamy bombki do szafy, ale Pana Jezusa raczej nie.
No właśnie, ale ja tak się chciałam zapytać, bo zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego dzisiaj jest ten tradycyjny zakończenie okresu bożonarodzeniowego, a tak naprawdę okres liturgiczny kończy się już wcześniej.
Absolutnie. Okres liturgiczny kończy się wcześniej, kończy się niedzielą Chrztu Pańskiego. Natomiast ponieważ to święto, ono jakby przynależy logicznie do świąt Bożego Narodzenia, to ciągle jeszcze, no właśnie, śpiewało się kolędy i tak żyło się atmosferą Bożego Narodzenia.
Myślę, że powoli musimy jeszcze raz powrócić do liturgii dzisiejszego dnia i pomoże nam w tym jak zwykle niezastąpiony ksiądz Przemysław Ćwiek.
W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy historię o tym, jak rodzice przyszli z małym Jezusem do świątyni, aby dopełnić obrzędu ofiarowania. Przenosząc to na naszą rzeczywistość, to przypomina nam rodziców przynoszących dziecko do chrztu. W tym czasie rodzice Jezusa spotykają dwie pobożne osoby, Symeona i Annę. Ludzie ci są zachwyceni tym, że spotkali Jezusa. Ta historia może nam się wydawać trochę dziwna. Niewykluczone, że Maryja i Józef też do końca nie rozumieli radości Symeona i Anny. A oni opowiadają o tym, jak czują się szczęśliwi i spełnieni, bo spotkali tak długo oczekiwanego Jezusa. To jeszcze dziecko, ale oni wiedzą, że to ktoś niezwykły, że to Zbawiciel, który odmieni historię świata. Patrząc na to chłodnym okiem obserwatora, można powiedzieć, że nie bardzo wiadomo, z czego Symeon i Anna się cieszą. Przecież nic się w ich życiu nie zmieniło. Ani praca, ani zdrowie, nic. A Symeon i Anna pokazują nam, że spotkanie z Jezusem daje ogromną radość, nawet jeśli na zewnątrz nic się nie zmienia. Doświadczyć Boga w sercu to prawdziwy skarb. Nie da się go zważyć, zmierzyć, nawet opisać. Dziś w Kościele przeżywamy również Dzień Życia Konsekrowanego, czyli modlimy się za wszystkie osoby zakonne. Może czasami żałujemy ich w sercu, że ich życie tak różne od naszego, na pewno nie ma w sobie tyle radości i szczęścia, jak nam się wydaje. Przypomnijmy sobie wtedy tę dzisiejszą Ewangelię, która pokazuje, że są ludzie, dla których spotkanie z Bogiem daje ogromną radość. Naprawdę. Nie żałujmy, że te osoby nie mają na co dzień tego, co my, bo może za to posiadają coś, czego my nie mamy, a za czym przecież tęsknimy. Mieć w sercu Boga to prawdziwa radość.
9 minut po godzinie 9, słuchajcie Reflektora. Jeszcze 1 minut po godzinie 9. Powracamy do naszej rozmowy w Reflektorze z ojcem Pawłem Krupą, dominikaninem. Dzisiaj obchodzimy Dzień Ofiarowania Pańskiego. No właśnie, Dzień Ofiarowania Pańskiego, Matki Boskiej Gromnicznej, Dzień Życia Konsekrowanego, trzy w jednym, jak to...
Trzy święta, czy tak naprawdę...
Nie, no święto jest jedno, oczywiście, święto jest jedno. Ja bym zaczął od tego ofiarowania. Myśmy na początku audycji tak sobie tutaj mówili, dworowaliśmy sobie trochę z pani, że tak się pomyliła i powiedziała objawienia, ale tak naprawdę jest to bardzo dobra pomyłka, bo to święto ofiarowania jest tak naprawdę częścią objawiania się Chrystusa światu. Jak sobie tak popatrzymy na święta Bożego Narodzenia, to zaczyna się od pasterzy, tak, czyli od ubogich. Chrystus się objawia ubogim. Potem przychodzą mędrcy, którzy są albo symbolem mądrości, a w każdym razie takiej, powiedziałbym, potęgi duchowo-intelektualnej. Tak. Bo oni oprócz tego, że są bogaci i dlatego czasami nazywamy ich królami, to oni przede wszystkim reprezentują taką mądrość, tak? Mądrość wschodu, która przychodzi do Chrystusa. Później mamy objawienie grzesznikom i uczniom Jana Chrzciciela, to jest chrzest. No i dzisiaj jest to ofiarowanie w świątyni. Chrystus niemowlę jest przyniesiony przez swoich rodziców do świątyni, żeby zadośćuczynić prawu, które chce, czy które zaleca ofiarować to, co jest pierworodne, tak? To, co jest najważniejsze, pierworodne dziecko, pierworodny syn ma być ofiarowany Panu. I oczywiście trzeba pamiętać, że tutaj w tle, no może dokończę myśl, w każdym razie ma być ofiarowany, więc on wchodzi do świątyni, on się objawia w samym centrum, tak, świata żydowskiego, w całym centrum religii mojżeszowej, a mianowicie w świątyni. Tak? W domu ojca. On się tam, on przychodzi i mówi jestem, tak? Chociaż nie wypowiada słowa. Więc jest to tak naprawdę część objawienia. To jest jakby wielkie entrée Pana Jezusa do świata. I ponieważ my nie możemy... Myślę, że to jest tak trochę pedagogicznie, a trochę ze względu na naszą słabość. No mamy te umysły takie, jakie mamy, bardzo ważne i bardzo lotne, ale jednak dobrze jest, jak sobie rozłożymy czasami jakąś rzecz tak trochę na części pierwsze, nie? Na elementy.
Zdecydowanie, jeśli to chodzi o Boga, to jest zupełnie nie do pojęcia.
Właśnie, bardzo słuszna uwaga. To jednak lepiej rozumiemy, lepiej widzimy. Czyli oglądamy sobie to wchodzenie Pana Jezusa, Zbawiciela w świat z różnych pod różnym kątem, tak, z różnych stron. I dzisiaj jest to wejście do świątyni, dzisiaj jest to spotkanie z ludem, który się modli i który jest blisko Pana. Jesteśmy w centrum świątyni. Niedawno byłem w Jerozolimie, oglądałem w Muzeum Izraela makietę, taką olbrzymią makietę Jerozolimy z lat mniej więcej 70., tak? Czyli tak tuż przed zburzeniem Jerozolimy, 70. pierwszego wieku. No i właśnie ta świątynia olbrzymia, która dominuje nad miastem, która jest takim centrum, i tak sobie właśnie wyobrażałem tych tych Maryje i Józefa, którzy tam sobie wchodzą, tacy malutcy, tacy niezauważeni, a to przecież Pan przybywa do świątyni.
No właśnie, myślę, że warto się skupić na tym, że tak naprawdę to jest dalsza część właśnie objawiania się tajemnicy wcielenia.
Powrócimy jeszcze do rozmowy z ojcem Krupą za 5 minut wiadomości w Radiu Campus.
Reflektor na 97 i 1 FM.
Na zegarach 9:37. Z nami w studiu w dalszym ciągu dominikanin ojciec Paweł Krupa. I chciałam się zapytać a propos jeszcze tego dzisiejszego święta, bo już trochę na ten temat rozmawialiśmy. I tak naprawdę dlaczego w tradycji polskiej święto ofiarowania Pańskiego jest świętem Matki Bożej Gromnicznej? Co tutaj się łączy między tymi dwoma świętami?
Znaczy przede wszystkim to jest taki odruch pobożności ludowej, która, czy popularnej, która zwraca uwagę, że Maryja w tej czytanej dzisiaj Ewangelii, ona jest tą osobą jakby trzymającą Chrystusa, czy osobą, wokół której koncentruje się uwaga. Do niej mówi Symeon, tak? A twoją duszę przeniknie miecz boleści. Twój syn, prawda? On się do niej się zwraca, więc ona jest w pewnym sensie jakby taką ważną postacią tego epizodu, a ponieważ mowa jest o świetle, ponieważ to światło na oświecenie pogan przychodzi do świątyni, zwyczaj był od bardzo, bardzo już dawna przynoszenia zapalonych świec do kościoła, jest nawet przewidziana procesja z tymi świecami, która symbolizuje właśnie jakby przyjście Chrystusa do świątyni, przyjście światła tego, które ze świątyni jerozolimskiej pójdzie na cały świat. W związku z tym no, jest gromnica, tak? Czyli dlaczego gromnica? No dlatego, że te świece zapalano w momentach, kiedy ludzie bardzo się bali, a mianowicie w momentach burzy. Burza na wsi dawniej to była straszna rzecz. Pamiętajcie, że nie było odgromników, więc jak piorun rąbnął w taką strzechę, to pożar natychmiast wybuchał. Jeszcze moi dziadkowie mieli zwyczaj nie kładzenia się spać, kiedy była burza w nocy. Chociaż już domy miały odgromniki i były murowane i były blachą kryte, w ogóle nie. Oni po prostu nie spali, dlatego że we wsi był zawsze taki zwyczaj, że się nie spało, bo albo trzeba było ratować siebie, albo sąsiadów.
Więc i się czuwało z gromnicą.
I się czuwało z gromnicą. Właśnie ta gromnica była symbolem Chrystusa, takim odwołaniem się do Pana Jezusa w momencie, w którym no, bardzo się boję, który jest zagrożony życia. No i stąd Matka Boża, bo w centrum, no i ta gromnica i wyszła Matka Boża gromniczna, prawda, która nie jest jakby centrum tego święta, bo centrum jest Pan Jezus objawiający się, Pan Jezus przychodzący do świątyni, ale ona jest tam jednak bardzo ważna.
Maryja wskazuje na Jezusa.
Maryja wskazuje na Jezusa, tak.
To jest typowo polska tradycja. Ojciec miał okazję przebywać we Francji, we Włoszech. Tam też obchodzą Święto Matki Boskiej Gromnicznej, czy to...
Nie, tak się... Nie mówi się Matka Boża Gromniczna, ale w wielu parafiach jeszcze jest ten zwyczaj, że się właśnie przynosi świece, bo to jest zwyczaj nie jakoś bardzo, bardzo polski, ale zwyczaj, który jest kościelnym zwyczajem. Mówię, czasami jest bardziej zachowywany, czasami mniej, ale jest zwyczajem po prostu katolickim.
Kolejne święto, które dzisiaj obchodzi Kościół katolicki, w zasadzie osoby konsekrowane. W 1997 roku papież Jan Paweł II to święto ustanowił. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Jak świętują zakonnicy?
Ojej, zakonnicy świętują tak samo jak wszyscy, to znaczy modlą się, są w kościele, nic wielkiego nie robimy, nie robimy żadnych specjalnych potańcówek z tego tytułu, ani nie mamy, nie, oczywiście. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, że my nie możemy zapominać, że umieszczenie tego przypomnienia o życiu konsekrowanym, czyli o zakonnikach, zakonnicach, o dziewicach konsekrowanych, o osobach w instytutach, tak zwanych instytutach życia konsekrowanego, czyli bezhabitowych, które nie noszą habitów, ale które ślubują rady ewangeliczne. Przypomnienie o tych ludziach w dzień ofiarowania Pańskiego, oczywiście w myśli Jana Pawła II, miało przypomnieć przede wszystkim samym zakonnikom tak naprawdę, nie tylko ludziom świeckim, ale przede wszystkim samym zakonnikom, że ideą ich życia jest oddanie tego życia, tak? Że, czyli ofiarowanie. To jest właśnie ten moment, kiedy przychodzę i ofiaruję, bo proszę pamiętać, że to ofiarowanie, któremu Pan Jezus dzisiaj podlega, ono gdzieś tam głęboko, głęboko w korzeniach jeszcze takich, no, abrahamowych, a może i przed, ma w sobie ofiarę z człowieka. Bogu, różnym bóstwom składano w ofierze ludzi. Proszę sobie przypomnieć historię Abrahama. Abraham przecież też swojego pierworodnego syna Bogu chce złożyć na ofiarę. Bóg go o to prosi, wystawia go na próbę, po czym Bóg mu mówi: ja nie chcę i nigdy już nie chcę. W ogóle nie, Bóg prawdziwy nie chce ofiar z ludzi, tak? Ale chce ofiarowania czego? Ofiarowania serca, życia. Ofiarowania życia. Tak? I dlatego to przypomnienie jest właśnie dzisiaj.
Czyli tak naprawdę ofiarowanie z każdym momentem stawało się coraz bardziej symboliczne.
Ono się staje... Tylko żebyśmy dobrze zrozumieli słowo symboliczne, bo dzisiaj symboliczny to znaczy nieprawdziwy, tak? Bardzo dobrze, że pani użyła tego słowa, bo symboliczne, nie, ono się stawało, myślę, coraz bardziej duchowe, takie niematerialne, nie takie, powiedziałbym, prymitywne, o tak, przepraszam za takie słowo, wszystkich tam, kto może tak nie uważa, wszystkich przodków naszych, którzy składali ludzi w ofierze, no ale niestety to było prymitywne. W każdym razie przede wszystkim Bóg chce, żebyśmy życiem, nie żebyśmy dla Niego umarli, tak? On nie chce, żebyśmy się dla Niego spalili, żebyśmy się dla Niego okaleczyli, żebyśmy dla Niego stali brzydcy. Nie, On chce, żebyśmy byli piękni i żebyśmy byli żywi. To jest ta ofiara.
Pięknie powiedziane.
Tak, powrócimy jeszcze do rozmowy z ojcem Pawłem. Piąta 47, Reflektor. Gościmy ojca Pawła Krupę, dominikanina. Chcę zapytać, jaka jest różnica między byciem księdzem diecezjalnym, a byciem księdzem w zakonie?
No przede wszystkim różnica jest w formie życia, a także w pewnej, a także w ślubach, no, mówiąc krótko. Forma życia, w zakonie żyjemy wspólnie, jesteśmy bardzo często skierowani na jakąś specyficzną działalność, na jakiś specyficzny fragment działalności Kościoła. Są kaznodzieje, są ci, którzy są posłani do ubogich, są ci, którzy zajmują się szkołami, są ci, którzy, nie wiem, zajmują się kształceniem na przykład księży. Zakony jakby wzięły sobie to, kiedyś bardzo ładnie powiedział to, już nie pamiętam kto, ale że księża diecezjalni są jak takie drzewa w lesie, tak? Nie byłoby lasu, gdyby nie było drzew, prawda? A zakonnicy są jak takie zwierzątka, które tak harcują, prawda? Jedne robią to, drugie robią to, ale one potrzebują lasu, tak? To nie jest tak, że my księży diecezjalnych się pozbywamy, czy też mamy ich jakoś niepoważnie traktujemy, bo to oni jakby tworzą to podstawowe duszpasterstwo bardzo, bardzo ważne. Natomiast my dzięki nim w pewnym sensie możemy poświęcić się jakiejś specyficznej pracy albo modlitwie. Nie zapominajmy o klasztorach kontemplacyjnych, których naprawdę głównym i jedynym zadaniem jest po prostu modlitwa i oddawanie czci Panu Bogu.
My tutaj z ojcem troszkę rozmawialiśmy już poza anteną, że właśnie większość osób myśli, że życie przeciętnego zakonnika właśnie polega tylko na spokojnym siedzeniu w celi i wpatrywaniu się w krzyż, a tutaj ojciec powiedział, że tak naprawdę to jest zupełnie, zupełnie coś innego, można powiedzieć, szalone życie.
No
tak.
Właśnie, może jak wygląda taki dzień zakonnika?
Dzień zakonnika wygląda w sumie bardzo podobnie jeden do drugiego. Jest podzielony pomiędzy modlitwę od samego rana a pracę. Natomiast w takich klasztorach jak nasz, który jest klasztorem bardzo apostolskim, w takich zakonach jak zakon dominikański, który jest zakonem apostolskim, oczywiście bracia uwijają się tu i tam, głoszą kazania, spotykają ludzi, spowiadają spowiadają, odprawiają msze święte. Jeżeli prowadzą parafię, no to oczywiście zajmują się tym wszystkim, czym zajmować się należy w parafii, uczą katechezy, wykładają na uczelniach i czasami, prawdę powiedziawszy, to sami bracia wzdychają z tęsknotą do jakiegoś takiego życia zakonnego, bardziej może kontemplacyjnego. Ja zresztą zawsze powtarzam, że każdy dominikanin marzy o tym, żeby zostać kartuzem. To znaczy, żeby tak wstąpić do takiego, zamknąć się w klauzurze i już nic nigdy nie mówić. I oczywiście każdy z nas wie, że nie wytrzymałby tam 10 minut, dlatego że do tego jesteśmy posłani, do tego, żeby mówić z ludźmi o Bogu i ludziom o Bogu i żeby z Bogiem też rozmawiać. Więc jakby ta aktywność, taka może czasem nadaktywność nasza jest częścią powołania i ja myślę zresztą, że Pan Bóg jakoś to tak bardzo mądrze robi, że na przykład takiego gadułę jak ja właśnie nie powołał do kartuzów, bo bym się tam zamęczył na śmierć, albo innych bym zamęczył, tylko powołał do dominikanów, gdzie to moje gadulstwo mogę użyć no, na dobro.
No właśnie, jak ojciec sam wspomniał, że życie zakonne jest no bardzo specyficzne. Ja wiem, że też trzeba mieć jakieś predyspozycje konkretne do tego. No ale właśnie, gdy ja na przykład przykładowo, tak, tutaj cenię sobie wolność, też lubię dużo gadać, to czy na przykład jest jakaś inna opcja życia konsekrowanego niż tylko zakon?
Oczywiście. Nie zapominajmy o tym, że w Kościele wielkim szacunkiem otaczane są osoby samotne, na przykład, które składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które albo gromadzą się w instytuty, czyli takie wspólnoty, które nie żyją razem, ale które jakąś formę wspólnoty zachowują, mają jakiś swój charyzmat, albo żyją samotnie, składają te śluby prywatnie i tak żyją. Nie zapominajmy o dziewicach konsekrowanych, o kobietach, które postanawiają w dziewictwie przeżyć całe życie i to dziewictwo Panu Bogu ofiarują. Więc tych form jest bardzo dużo. Życie konsekrowane, słowo konsekracja to jest właśnie ofiarowanie, to jest właśnie poświęcenie, tak? Oddanie życia Panu Bogu jakby na taką do wyłącznej dyspozycji, do wyłącznej własności. Ja myślę, że tak naprawdę w życiu zakonnym być może to jest tak naprawdę najtrudniejsze, że my się decydujemy, że tym życiem będzie ktoś zarządzał. Że my, przede wszystkim Pan Bóg, ale w przypadku zakonów to będą również przełożeni. W tradycji dominikańskiej, dominikanie, kiedy składają śluby, to tak naprawdę składają tylko jeden ślub. Dwa pozostałe są w nim zawarte, a mianowicie ślub posłuszeństwa. Dlatego, że jakby czujemy, że to jest najważniejszą istotą tego naszego powołania. To znaczy, że my oddajemy komuś życie, komuś przez wielkie K, to znaczy Panu Bogu wprost, ale również wspólnocie, również naszym przełożonym i to bywa naprawdę trudne, tak?
Posłuszeństwo nad nabożeństwem, można powiedzieć.
No tak, zdecydowanie, to bardzo lubimy powtarzać, to, że czyli moje prywatne pomysły na świętość, no muszą ustąpić posłuszeństwu, tak?
Czyli mówiąc krótko, gdy osoba konsekrowana jest trochę jak ten bezbronny Jezus w świątyni.
No,
oddaje się Bogu po prostu bez żadnych wątpliwości.
Tak, i myślę, że ta bezbronność jest tutaj bardzo ważna. To znaczy, żebym ja faktycznie do Pana Boga ja przed Bogiem muszę zdjąć wszystko, tak? I powiedzieć Mu, proszę bardzo, to jestem ja, weź i zrób, co chcesz. I niech Ci to chwałę przynosi. To jest przepiękne, ale jak tak sobie dobrze się nad tym zastanowimy, to czeka trochę ciarki przechodzą.
No właśnie, czyli życzymy Ojcu jednak takiej ciągłego zaufania, zawierzenia Bogu i żeby to życie konsekrowane przynosiło chwałę Bogu. Dziękujemy bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję Pani, dziękuję Panu, dziękuję wszystkim i życzę Radiu Campus i Reflektorowi wspaniałych dalszych audycji.
Dziękujemy bardzo. No nasz czas już niestety nieubłaganie się kończy za 5:10, więc my z Tomkiem też już się musimy powoli żegnać.
Tak, przypomnę, gościem był ojciec Paweł Krupa, dominikanin.
I jeszcze zaznaczmy, że audycji możecie słuchać nie tylko w Radiu Campus, będziemy też regularnie umieszczać je na stronie internetowej Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Solideo, więc tam też możecie sobie posłuchać wcześniejszych audycji. Zapraszamy do aktywności na naszym facebookowym fanpage'u. Możecie
lajkować,
dawać kciuki w górę, ale tak, też piszcie do nas, o czym chcielibyście posłuchać w kolejnych audycjach.
Zdradzisz temat? Co będzie za tydzień?
Tak, też będziemy z Tomkiem. Zaruj się od serduszek, różu i innych kokardeczek. Ponieważ dlaczego? O czym będziemy mówić?
Będziemy mówili o świętym Walentym.
I święcie zakochanych. Tak naprawdę jak można je przeżyć po chrześcijańsku? No to zobaczymy, czy tam będą serduszka i kokardki.
Zobaczymy, poczekamy, zobaczymy.
Bądźcie z nami za tydzień, to wy też się przekonacie. Dzisiaj z wami byli
Tomek Matusiak, dziękuję.
Ola Zapałowska, Paweł Czyżniewski i cała ekipa Reflektora. Do usłyszenia.
Radio Campus 97.1 FM.